Nasz gość dnia.
A dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja jest Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi z trzeciej drogi, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zazwyczaj zaczynamy od rozmów na temat rolnictwa, na temat Zielonego Ładu, ale dzisiaj zaczniemy od nieco innej sprawy. Onet ujawnił, że żandarmeria zatrzymała żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku agresywnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Mieli zostać w kajdankach wyprowadzeni. Jak pan to ocenia, tę sytuację?
Ta sytuacja na pewno wymaga analizy i podjęcia konkretnych decyzji, bo no ja też znam tylko przekaz medialny. Informacja jest taka, że ci migranci zachowywali się bardzo agresywnie. Ci żołnierze najpierw używali, strzelili w powietrze, oddając strzały ostrzegawcze. Dalej nie było reakcji. W związku z tym gdzieś oddali strzały też ostrzegawcze, ale już pod nogi, takie jak to się kolokwialnie mówi. I to jest sytuacja na pewno taka, która wymaga wyjaśnienia. I potraktowanie w ten sposób żołnierzy przez żandarmerię wydaje się to właśnie przekroczeniem uprawnień, bo no żołnierze mają przede wszystkim strzec granicy, po to byli kierowani na pomoc Straży Granicznej. Ale czasem właśnie mam takie wrażenie, że każdy jak gdyby tylko patrzy swojego nosa, tak mówiąc już kolokwialnie, bo Straż Graniczna miałaby z tego donieść, przekazu medialnego, tak, poinformować żandarmerię. No, ci żołnierze też muszą czuć się bezpiecznie, jeśli widzą, że nikt nie reaguje. Po to mają broń, po to mają procedury, po to mają strzały ostrzegawcze, żeby z tego korzystać. Nawet w skrajnych przypadkach trzeba użyć tej broni w kierunku agresora, bo mieliśmy do czynienia już z żołnierzami, którzy walczyli o życie na skutek ataku ze strony migrantów. To były różne, bo i gdzieś atak nożem spoza tego płotu i też muszą reagować w momencie, kiedy no, naruszają tutaj tą przestrzeń polską
i takim
niszczą płot.
Takim pięknoduchom trzeba wyjaśnić, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i w ogóle wojsko, bycie żołnierzem, no to nie jest zabawa.
Pani redaktor, byłem 2 dni temu w Dubiczach Cechiewnych. Rozmawiałem i z panem wójtem, i z mieszkańcami, z sołtysem, z księdzem z tamtej parafii. Rozmawialiśmy o tych tematach związanych i z bezpieczeństwem przy granicy, a z drugiej strony z tymi tematami związanymi z tą strefą bezpieczeństwa, strefą buforową, jakbyśmy jej nie nazywali. Bo oczywiście łatwo się podejmuje takie decyzje, ale one muszą być zdroworozsądkowe, bo rozumiem ten pas 200 metrów przy samej granicy, który by miał właśnie ułatwiać pracę żołnierzom Straży Granicznej, ale też pozwalać na szybsze reagowanie w stosunku do tych, którzy niszczą zaporę i próbują się przedostać do Polski. Natomiast wprowadzanie takiej strefy nawet kilkukilometrowej w niektórych miejscach no spowoduje ogromne utrudnienia dla miejscowej ludności. To są kwestie zamykania działalności, bo przecież jeżeli nie będzie mógł z zewnątrz nikt do nich dojechać, to kwatery agroturystyczne, miejsca noclegowe, te, z
których korzystali. Już słyszymy o odwoływaniu rezerwacji.
Tak, tak. I to jest problem, bo w ślad za decyzją polityczną zawsze powinny iść pieniądze, bo jeśli zamyka się komuś możliwość utrzymania zarobku, to trzeba to rekompensować.
To jak to zrównoważyć? Jak pan rozmawiał z tymi ludźmi, którzy prowadzą no też interesy swoje pod granicą, też te związane z turystyką, to oni mówią strefa buforowa tak, ale jeśli będzie wynagrodzenie w zamian za to, rekompensata, to wtedy jesteśmy za, czy mówią nie, w żadnym wypadku tego nie chcemy?
Ale zacznijmy od tej odległości, o której sam premier mówił i mówią mieszkańcy, 200 metrów, jeżeli będzie to za słaba, za mała strefa, zawsze można ją oczywiście poszerzyć do 300, do 500 metrów. Po co od razu wprowadzać kilometrowe strefy, kiedy nie wiemy tak naprawdę, jak to wszystko zadziała. Już mieszkańcy pamiętają ten czas, tylko wtedy było trochę to inaczej zorganizowane, bo był wprowadzony stan wyjątkowy w tych miejscowościach, w tych gminach. Dzisiaj przede wszystkim to wymaga konsultacji z mieszkańcami. Ja jestem daleki od takich rozwiązań, żeby wprowadzać przepisy niekonsultowane. Tutaj tych konsultacji zabrakło i dobrze się stało, że ta decyzja o utworzeniu strefy została przesunięta w czasie. Mam nadzieję, że właśnie te głosy samorządu będą wysłuchane. Ja też po niedzieli postaram się zorganizować takie spotkanie z samorządowcami tutaj z województwa podlaskiego, tymi, których ta strefa dotyka. No i to jest ważne, bo te słowa, które padają, chociażby pieniądze na budowę dróg, no bo jeżeli jest droga nieutwardzona, szutrowa, żwirowa, jeżeli jedzie dosyć szybko ciężki sprzęt wojskowy, no to tylko jeden kłąb wielki kurzu na podwórkach, na tarasach, na praniu, które jest wywieszone przed domem, więc to jest takie uciążliwe dla mieszkańców. I jeżeli mówimy o dużych pieniądzach na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, to też na takie wyrównywanie, rekompensowanie strat pieniądze musimy w budżecie.
A ludzie się tam czują bezpiecznie, jak pan z nimi rozmawiał?
No tak, oni doceniają to, co robią żołnierze, co robi Straż Graniczna, co robi policja w tych terenach i czują się... Póki co czują się bezpiecznie i musimy zrobić wszystko, żeby tak dalej było. I tutaj ta sytuacja na pewno wymaga analizy, wyjaśnienia, ta, o której mówiliśmy na początku, bo żołnierz nosi broń, on nie nosi atrapy i ma strzec i bezpieczeństwa innych, ale też musi dbać o bezpieczeństwo własne.
Chyba w Ameryce to jest zupełnie inczej i do takich sytuacji nie dochodzi tam.
W Ameryce w wielu obszarach ja nawet porównując...
Wszyscy są bardziej stanowczy, myślę o służbach na przykład.
Porównując nawet kampanię wyborczą, gdybyśmy takie amerykańskie próbowali rzeczy robić w kampanii, to byśmy byli dawno skrytykowani, a tam trochę to wszystko inaczej wygląda, ale na pewno
ale tam
też
każdy wie, że policjant ma
broni,
prawo użycia
tak.
broni i
ale
każdy
tak
się z tym
być.
Liczy.
No po to jest policjant, po to jest żołnierz, po to jest strażnik, żeby... Ludzie wokół czuli się bezpiecznie, bo inaczej będziemy mieli do czynienia z tym, co się wydarzyło ostatnio na zachodzie Europy w wielu miejscach, że jakiś nożownik, jakaś osoba często niepoczytalna zaczyna atakować i nawet ci, którzy powinni za to bezpieczeństwo odpowiadać, nie wiedzą, jak mają zareagować.
Władysław Kosiniak-Kamysz napisał o tej sprawie zatrzymania żołnierzy oddających strzały alarmowe, że jest to nie do przyjęcia. Działania żandarmerii wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Żołnierze stojący na straży bezpieczeństwa państwa muszą być pewni, że procedury prawne ich chronią. To jak to wygląda, że szef MON-u o takich sprawach nie wie? Bo to miało miejsce 2 miesiące temu.
To podejrzewam, że nie była decyzja szeroko konsultowana, tylko gdzieś na tym poziomie dosyć tutaj nisko regionalnie została taka decyzja podjęta. To nie był, tak przynajmniej mi się wydaje i mam nadzieję, że to się potwierdzi, że to nie był żaden rozkaz wydany z góry.
A może jest problem z cywilnym zwierzchnictwem nad wojskiem, że wojsko trochę obok tego cywilnego zwierzchnictwa działa?
No na pewno musi być to wszystko spójne, wszystko też przedyskutowane, wyjaśnione. Ten poziom odpowiedzialności to w wielu obszarach widzę, chociażby w tych inspekcjach, instytucjach, które nadzoruję jako wiceminister rolnictwa. Kiedy mówiliśmy, że wszystkie inspekcje powinny być w jednych rękach, bo przecież i tak będzie jeden prezes, ale nie będzie dwóch wiceprezesów, tylko będzie 5 czy 6, bo jeśli jest kilka instytucji połączonych, ale jest ta odpowiedzialność jednej osoby, czyli tego, który jest najwyżej. A tak to często słyszymy, a to już nie nasz zakres, my swoje zrobiliśmy, ale tak zrobiliśmy swoje, że nawet nie poinformowaliśmy tych, którzy powinni się tematem zająć. I często gdzieś ta informacja się rozmywa, a później mamy pretensje, że coś nie zostało do końca sprawdzone, wyjaśnione, czy też sankcjonowane odpowiednio. Więc tutaj na pewno ta dyskusja przed nami.
Ale pana zdaniem mowy o dymisji szefa MON-u być nie może?
No nie może być mowy o dymisji. Musi być mowa o tym, jak uniknąć takich sytuacji na przyszłość, podjąć takie rozwiązania i podjąć takie decyzje, żeby one służyły z jednej strony bezpieczeństwu, a z drugiej strony, żeby te procedury i normy prawne chroniły osoby, które biorą ogromną odpowiedzialność na siebie. Nikomu nie życzę, żeby w tym miejscu akurat musiał być i reagować na te rzeczy, bo nawet z tych rozmów z mieszkańcami wynika, że ten ażurowy płot, który jest postawiony na granicy, on nie chroni, bo strzelają z procy, rzucają kamieniami, bo widzą też przez ten płot, co się dzieje po tej stronie, gdzie są żołnierze, gdzie są posterunki, więc to wymaga naprawdę ogromnej czujności ze strony tych wszystkich osób, które dbają o bezpieczeństwo i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i mieszkańców tutaj lokalnych województwa podlaskiego. To wszystko jest niezwykle ważne i w Unii Europejskiej trzeba szukać dodatkowych środków, żeby te zabezpieczenia były jak najlepsze, żeby to automatyzować, żeby były te zabezpieczenia perymetryczne, żeby nie dochodziło do ataków, nie dochodziło do prób nielegalnego przejścia. Oczywiście procedura azylu, procedura taka no, zgodnego z prawem przejścia granicy jest możliwa, tylko trzeba wypełnić wszelkie procedury.
A co z minami na granicy? Bo tutaj jest propozycja niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy my wypowiedzieli konwencję ottawską, która zakazuje użycia i produkcji, przechowywania nawet na swoim terenie min przeciwpiechotnych. I nikt nie mówi o tym, żeby już teraz te granice minować, ale żeby była gdzieś taka możliwość. Co pan na przykład o tym sądzi?
Ja w takich sytuacjach zawsze będę odwoływał się do tego, że to powinna być decyzja nie polityczna, a decyzja ekspercka osób, które mają ogromne doświadczenie, znają się na tym i za to odpowiadają, bo oczywiście politycy już różne rzeczy obiecywali, obiecują i obiecywać będą. Natomiast chodzi o to, żeby to, jeżeli coś wdrażamy, to robić to skutecznie i odpowiedzialnie.
Ale nie jest to jakby temat, który pan by zupełnie odrzucał.
To w ogóle mówi się o tych dodatkowych zabezpieczeniach, dodatkowych budowlach, które by miały chronić nasz region i dbać o nasze bezpieczeństwo.
Czyli tarcza wschód.
Też między innymi, ale chociażby wzmocnienie tego muru, tych zasięg, żeby ta granica była granicą, która faktycznie chroni mieszkańców.
Jak się panu podobały słowa Donalda Tuska o tym, że CPK to jest w zasadzie sprawa trzeciej drogi, bo to wasi ministrowie będą tutaj odpowiedzialni za to i że w czerwcu poznamy decyzję? Trochę zrzucił na was ten temat.
Oczywiście to jest temat tak ministra infrastruktury, ministrów, którzy tym tematem się zajmują. Kwestia lotnisk i budowy w ogóle i walki z wykluczeniem tym transportowym jest niezwykle ważna. To jest kwestia bardziej lokalizacji, kwestia wywłaszczeń, kwestia zadośćuczynienia tym, którym się tak naprawdę odbiera własność raz na całe życie. I to jest, bo jeżeli ktoś dostanie dużą rekompensatę i może sobie za te pieniądze odkupić, on niechętnie, ale pewnie się z tym godzi.
Znam takich, którzy w ogóle tego nie żałują, ale, że zostali wywłaszczeni pod budowę drogi.
No właśnie, bo to nie dzieje się w jednym miejscu przecież, ale też trzeba to dobrze rozliczyć. Ja jestem w kontakcie i staram się w jakiś sposób pomóc, chociaż łatwe to nie jest, rolnikom, którzy zostali wywłaszczeni pod budowę obwodnicy Augustowa. Minęło już ponad 10 lat, oni walczą o swoje, bo musi być rzetelna wycena, musi być dobra rekompensata, odszkodowanie. I w przypadku każdej inwestycji infrastrukturalnej, bo przecież to przez czyjeś tereny musi przejść, nie mamy takich pól bez tytułu, bo każdy ma jakiś tytuł własności, czy to jest własność, czy to jest dzierżawa i każdy chce być dobrze potraktowany. Potrzeba rozbudowy lotnisk, ale dzisiaj też musimy szukać dodatkowych pieniędzy na rozbudowę chociażby lotnisk w województwie podlaskim. Lotnisko w Suwałkach, lotnisko w Białymstoku. Jasionka pokazała, że lotnisko, które było małym regionalnym lotniskiem, dzisiaj jest hubem, dzięki któremu trafia i pomoc humanitarna, i wyposażenie dla ukraińskiej armii, sprzęt, który właśnie trafia poprzez Jasionkę.
I dzisiaj... Ale CPK, mam wrażenie, że takie ponadpartyjne porozumienie tutaj się wytworzyło i też myślę o wyborcach. Wyborcy różnych partii politycznych mówią, że są za budową CPK.
To jest z każdą inwestycją pewnie jest podobnie. Chcemy wszyscy, na których gruntach to nie powstaje. Najbardziej buntują się ci, którzy nie wiedzą, kto będzie na jakich zasadach wysiedlony, wywłaszczony. I tu potrzebny jest dialog z tymi mieszkańcami. Ja byłem kilka razy, jeszcze będąc w opozycji, na spotkaniach z mieszkańcami tych miejscowości. Różnie to się działo i dzisiaj też tu jest duża odpowiedzialność ze strony tych, którzy te decyzje podejmują. Ja mówiłem wcześniej o rozbudowie Modlina, mówiłem o obszarach, które można by było wykorzystać w innych lokalizacjach. No te decyzje zapadały, że CPK powstanie tutaj na terenie gminy Baranów, Wiskitki. Więc dzisiaj, jeżeli już jest decyzja, że to ma być budowane, to są właśnie decyzje związane z takim zadośćuczynieniem i rekompensatą.
Przedostatni dzień kampanii wyborczej do Europarlamentu. Zmęczony? Panie ministrze, już trochę jest?
Na pewno zmęczony, bo tę kampanię, zresztą nie tylko kampanię, ja staram się być aktywnym politykiem, być w wielu miejscach, rozmawiać od pierwszego dnia po wyborach z mieszkańcami i każdy, kto jest gdzieś w terenie, ma szansę mnie spotkać. Nie takich kandydatów, którzy muszą najpierw wytłumaczyć, powiedzieć skąd są, gdzie mieszkają i dlaczego tym razem ten region akurat tak mocno pokochali. I ja z tym się nie godzę i nigdy tego nie rozumiałem. Jestem tutaj, mieszkam, można mnie spotkać w sposób zaplanowany bądź zupełnie nieplanowany, przypadkowy.
Teraz to pana można spotkać wszędzie. Dziennie czasem z 5-6 miejscowości pan odwiedza?
No nawet bywa tego więcej. Zaczynam dzień o godzinie 5, kończę o 24 i jestem w całym regionie od Elbląga po Białowieże, po Hajnówkę. Bardzo duży region.
No właśnie, co jest wyzwaniem? Bo tutaj też Warmia między innymi wchodzi w grę. W województwie podlaskim myślę, że no jest pan znaną osobą, bo tutaj i samorząd województwa podlaskiego i poseł z tego okręgu i teraz wiceminister. A jeśli chodzi o Warmię i Mazury, jak tam z tą rozpoznawalnością? Trzeba ją jakoś zbudować?
Czy... Ona jest też duża i to mam doświadczenie po spotkaniu w różnych miejscach, bo rozmawiam i na tych lokalnych ryneczkach z mieszkańcami, ale często to jest tam, gdzie się zatrzymujemy, kupujemy wodę czy coś do jedzenia, rozmawiamy z ludźmi.
I tam pana znają na Mazurach?
Rozpoznawalność jest dosyć duża. Ja też dużo uczestniczę w różnych debatach, rozmowach i w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Zawsze z dużą radością przychodzę do Radia Nadzieja. W momencie, kiedy łączymy się telefonicznie też, bo to są dobre, merytoryczne rozmowy i na tym powinno nam zależeć, żebyśmy rozmawiali o problemach, a nie uprawiali taki polityczny teatrzyk, jak niektórym na tym zależy.
I jeszcze pan ma takie specyficzne spoty wyborcze.
Spoty to są już nie pierwsze specyficzne, takie można filmiki, powiedzieć, ale spoty, takie, które mają przyciągać uwagę. Z drugiej strony ja mam wrażenie, że wyborcy mają dosyć już tych gadających głów i każdy opowiada o tym, co zrobił, czego to dokonał i co jeszcze przed nim. A tutaj trochę tak odpowiadając na wyzwania i mówiąc o tym, co jest ważne, trochę tej groteski, humoru potrzeba. Mamy ten klimat... I to też pokazuje, że to są znaki czasu, bo starsi, ci, którzy oglądali ten serial komediowy U Pana Boga w ogródku, za miedzą, za piecem, czy w Królowym Moście, to jeszcze przed nami, znają aktorów, znają kontekst. Ja też przekonuję młodych, że to jest coś, co warto zobaczyć. I tak jak w ostatnim spocie o tym, słowa o tym bimberku i słonince, to też temat, który dociera głównie do mieszkańców regionu województwa podlaskiego, ale jesteśmy w Polsce też z tym trochę kojarzeni.
No dobrze, czyli
chociaż
pan...
nie zachęcamy oczywiście w katolickim radio do Boże, tego, żeby słoniną się zajadać, czy też czy niedozwolone płyny.
Słoniną to zachęcamy, dlaczego?
Tak, próbować
słoninę,
zawsze.
Słoninę można, jak najbardziej. Czyli naprawdę chce pan się dostać do Parlamentu Europejskiego, czy te spotkania takie bezpośrednie, uściśnięcie dłoni, wręczenie ulotki albo też nie, ale taka bezpośrednia rozmowa, to jest rzeczywiście najlepszy sposób dotarcia do ludzi?
Ja to po prostu lubię. To mi daje radość. Spotkania z ludźmi, rozmowy, czasem nawet trudne rozmowy, bo też zdaję sobie sprawę, że nie mam 100% przyjaciół. Są osoby, które jasno wyrażają swój sprzeciw, ci, którzy gdzieś tam neutralnie się zachowują, tak jak każdy polityk. Natomiast to są ważne spotkania, ważne rozmowy i ja na to od lat stawiam, na ten kontakt bezpośredni, bo można wywiesić banery, postawić billboardy, pójść do radia i się nie pokazać w terenie, zrzucając na inne obowiązki.
Decyzją pana, w mediach warszawskich cały czas.
Tak, decyzją pana premiera jestem na urlopie bezpłatnym na czas kampanii. Ten czas wykorzystałem nie na to, żeby nabyć opaleniznę na leżaku nad wodą, tylko nabyć opaleniznę na spotkaniach z wyborcami.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bezpłatnym urlopie i kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Ostatnie dwa dni na bezpłatnym urlopie.
Z ramienia trzeciej drogi. No właśnie, a później zobaczymy, co będzie.
Czas pokaże. Wszystko w rękach wyborców i Pana Boga.
Stefan Krajewski był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
Nasz gość dnia.